Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Power of Used Doing Stuff, How Local Action Can Change the World, napisana przez Roba Hopkinsa, to popularno-naukowy i praktyczny manifest działań społecznych. Autor jest współtwórcą ruchu Transition, który zachęca mieszkańców do budowania lokalnej odporności wobec zmian klimatu, zależności od paliw kopalnych i niepewności gospodarczej. Zamiast przedstawiać wyłącznie skalę globalnych kryzysów, Hopkins skupia się na tym, co mogą zrobić sąsiedzi, grupy obywatelskie, szkoły i małe organizacje. Pokazuje przykłady inicjatyw dotyczących żywności, energii, mieszkalnictwa, lokalnej przedsiębiorczości oraz wzajemnej pomocy. Głównym celem książki jest przesunięcie uwagi z oczekiwania na decyzje rządów i wielkich firm ku sprawczości zakorzenionej w konkretnym miejscu. To nie jest techniczny podręcznik polityki klimatycznej ani pełny projekt reform systemowych. Jest to raczej zbiór argumentów i przykładów, który wyjaśnia, dlaczego małe, widoczne działania mogą tworzyć trwałe relacje, kompetencje oraz podstawy bardziej lokalnej gospodarki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, lokalna sprawczość jako odpowiedź na poczucie bezsilności. Punktem wyjścia Hopkinsa jest przekonanie, że skala kryzysu klimatycznego, energetycznego i ekonomicznego łatwo prowadzi do paraliżu. Gdy problemy są przedstawiane jako globalne i wymagające decyzji instytucji ponadnarodowych, pojedyncza osoba może uznać własne działania za nieistotne. Autor nie zaprzecza znaczeniu polityki państwowej, lecz świadomie zaczyna od poziomu ulicy, dzielnicy i miasta. W jego ujęciu sprawczość nie polega na samotnym, moralnym wysiłku konsumenta. Powstaje wtedy, gdy ludzie łączą zasoby, rozpoznają potrzeby swojego miejsca i wspólnie uruchamiają możliwe do wykonania projekty. Mogą to być inicjatywy żywnościowe, energetyczne, edukacyjne lub przedsiębiorcze. Ważna jest ich materialna postać, ponieważ widoczny rezultat zmienia przekonanie uczestników o tym, co jest realne. Książka podkreśla też, że działanie nie musi zaczynać się od perfekcyjnego planu. Rozsądniej jest rozpocząć od ograniczonego przedsięwzięcia, uczyć się w trakcie i rozwijać je wraz z rosnącym zaufaniem. Tytułowe robienie rzeczy nie oznacza więc pochwały chaotycznej aktywności. To metoda przełamywania bierności przez wspólną praktykę, której efektem jest zarówno konkretna usługa lub projekt, jak i silniejsza zdolność społeczności do kolejnych działań. Po drugie, gospodarka zakorzeniona w miejscu, a nie wyłącznie w globalnych łańcuchach, Hopkins przedstawia lokalną gospodarkę, nie jako nostalgię za samowystarczalną wsią, lecz jako sposób zwiększania odporności społecznej. Miasta i miasteczka zależne od odległych dostawców żywności, energii, usług i miejsc pracy są szczególnie wrażliwe na wzrost cen, zakłócenia transportu oraz kryzysy finansowe. Odpowiedzią ma być większa liczba relacji gospodarczych działających blisko miejsca zamieszkania. Autor zwraca uwagę na lokalną produkcję żywności, niezależne przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia energetyczne i mechanizmy zatrzymywania części pieniędzy w obiegu lokalnym. Takie projekty nie eliminują potrzeby handlu zewnętrznego, ale ograniczają jednostronną zależność od niego. Istotne jest również inne kryterium oceny sukcesu. Hopkins nie mierzy wartości inicjatywy tylko przychodem lub tempem wzrostu. Liczą się też dostęp do podstawowych dóbr, możliwość zatrudnienia, jakość relacji, rozwój umiejętności i poczucie wpływu mieszkańców. Przykład Totnes, związany z ruchem Transition, pokazuje ambicję łączenia różnych obszarów, od żywności po energię i wspieranie przedsiębiorczości. Książka sugeruje, że lokalne projekty najlepiej działają, gdy nie są pojedynczymi akcjami promocyjnymi, lecz wzajemnie się wzmacniają. Gospodarka miejsca staje się wtedy infrastrukturą codziennego bezpieczeństwa. Po trzecie, Transition jako praktyka przygotowania na świat mniej zależny od ropy. Książka wyrasta z idei Transition, rozwijanej przez Hopkinsa od połowy pierwszej dekady dobiegu. Jej założeniem jest przygotowywanie społeczności na przyszłość, w której energia z paliw kopalnych jest droższa, mniej dostępna albo społecznie nie do utrzymania ze względu na klimat. Autor nie traktuje tej perspektywy wyłącznie jako zagrożenia. Argumentuje, że może ona stać się impulsem do przebudowy codziennego życia w kierunku większej bliskości, różnorodności gospodarczej i praktycznych kompetencji. W tym sensie odporność nie oznacza zamknięcia się przed światem ani gromadzenia zapasów. Oznacza zdolność do reagowania na zmiany dzięki sieciom współpracy, lokalnej wiedzy i alternatywnym sposobom zaspokajania potrzeb. Istotne miejsce zajmuje planowanie przyszłości przez mieszkańców, a nie wyłącznie przez ekspertów. Ludzie mają rozpoznawać, jakie zasoby posiada ich okolica, czego jej brakuje i które działania można rozpocząć bez czekania na idealne warunki. Podejście Transition łączy tu ekologiczne ograniczenia z pytaniami społecznymi. Kto ma dostęp do żywności, energii, pracy i przestrzeni do działania? Kto uczestniczy w decyzjach? Książka nie oferuje jednego uniwersalnego schematu dla wszystkich miejsc. Jej użyteczność polega raczej na pokazaniu kierunku i zasad organizowania lokalnej odpowiedzi na długofalowe zmiany. Po czwarte, zaufanie, troska i samoorganizacja jako infrastruktura projektu. Jednym z mniej spektakularnych, lecz kluczowych tematów książki jest społeczna strona działania. Hopkins wskazuje, że ogród społeczny, lokalna energia czy inicjatywa przedsiębiorcza nie utrzymają się wyłącznie dzięki dobremu pomysłowi. Potrzebują ludzi, którzy potrafią się porozumieć, dzielić odpowiedzialnością i przetrwać różnice zdań. Dlatego w tradycji Transition ważne są samoorganizacja, zaufanie, troska oraz atmosfera, w której można eksperymentować i popełniać błędy. Takie elementy bywają uznawane za miękkie dodatki, ale autor traktuje je jako praktyczną infrastrukturę. Bez nich krupa zależy od kilku najbardziej aktywnych osób, szybko się wypala albo rozpada po pierwszym konflikcie. Wspólne działanie może zarazem tworzyć więzi między ludźmi, którzy wcześniej mieszkali obok siebie bez kontaktu. To ma konsekwencje wykraczające poza sam projekt. Społeczność z doświadczeniem współpracy łatwiej mobilizuje się w sytuacji kryzysu i lepiej rozpoznaje potrzeby osób słabszych. Książka zachowuje jednak realistyczną skalę tego twierdzenia. Lokalna harmonia nie pojawia się automatycznie, a oddolne inicjatywy wymagają czasu, otwartości i podziału pracy. Najważniejsza lekcja brzmi, że trwała zmiana instytucjonalna zaczyna się często od jakości relacji, które umożliwiają ludziom konsekwentne działanie. Na koniec. Wyobraźnia i widoczne przykłady jako narzędzia zmiany społecznej. Hopkins łączy praktyczne działanie z potrzebą wyobrażenia sobie przyszłości, która nie jest jedynie mniej szkodliwą wersją teraźniejszości. Ostrzega pośrednio przed komunikacją opartą wyłącznie na katastrofie. Informacje o zagrożeniach są potrzebne, lecz same rzadko podpowiadają ludziom, jak miałoby wyglądać lepsze życie po zmianie. Dlatego realne przykłady odgrywają w książce rolę argumentu. Pokazują, że lokalne przedsięwzięcie może jednocześnie ograniczać zależność od zewnętrznych systemów, rozwijać umiejętności i wzmacniać więzi. Wyobraźnia nie jest tu ucieczką od faktów ani dekoracją dla ekologicznego przekazu. Jest zdolnością dostrzeżenia alternatyw w miejscu, które pozornie nie ma wyboru. Dzięki niej mieszkańcy mogą przejść od pytania, dlaczego nic się nie da zrobić, do pytania, co da się przetestować teraz. Ważna jest także komunikowalność przedsięwzięć. Dobrze funkcjonujący lokalny projekt staje się wzorem, który inne grupy mogą dostosować do własnych warunków. Nie oznacza to prostego kopiowania, ponieważ różnią się zasoby, potrzeby i struktury społeczne poszczególnych miejsc. Autor proponuje raczej uczenie się przez inspirację i adaptację. Wyróżnia to książkę jako obronę konkretnego, pozytywnego obrazu przyszłości, opartego na pracy wspólnot, a nie na obietnicy jednego przełomowego rozwiązania technologicznego. Podsumowując, The Power of Just Doing Stuff będzie szczególnie wartościowa dla osób działających w stowarzyszeniach, grupach sąsiedzkich, szkołach, samorządach i inicjatywach klimatycznych. Może także zainteresować czytelników, którzy dostrzegają ekologiczne oraz gospodarcze zagrożenia, ale nie chcą poprzestać na analizie problemów. Jej praktyczna korzyść polega przede wszystkim na zmianie skali myślenia. Zamiast pytać wyłącznie o to, jakie decyzje powinny podjąć rządy lub korporacje, książka pomaga rozpoznać zasoby, relacje i pola działania dostępne w najbliższym otoczeniu. Nie zastępuje to polityki publicznej, regulacji ani inwestycji systemowych. Hopkins pokazuje jednak, że bez lokalnego uczestnictwa nawet dobre rozwiązania odgórne mogą pozostać abstrakcyjne lub słabo zakorzenione w codziennym życiu. Na tle wielu książek o kryzysie klimatycznym wyróżnia ją język możliwości i nacisk na już istniejące praktyki wspólnotowe. Nie jest ani katastroficzną diagnozą, ani technokratycznym katalogiem innowacji. Jej centralnym tematem jest organizowanie ludzi wokół konkretnych działań, od których mogą zacząć się szersze przemiany. Ograniczeniem takiego podejścia jest to, że lokalne inicjatywy nie rozwiążą samodzielnie problemów o globalnej skali. Mimo to książka przekonująco wyjaśnia, dlaczego są ważnym uzupełnieniem zmian instytucjonalnych. Daje czytelnikowi niegotową receptę, lecz realistyczne ramy do rozpoczęcia współpracy tam, gdzie faktycznie żyje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rob Hopkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.